Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska i Magda Jasińska. Witamy i zapraszamy. W pierwszej części będzie trochę słowa, ale mam nadzieję ciekawego, które Państwa zainteresuje. Zakończymy Paderewski Piano Akademii. 9. edycja wyjątkowej Akademii Muzycznej. Podczas tygodniowych kursów mistrzowskich pianiści ćwiczą interpretację koncertów fortepianowych wraz z orkiestrą symfoniczną. I to jest ta wyjątkowość, bo takich warsztatów nie ma na świecie nigdzie. Zakończyły się te warsztaty. Paderewski Piano Akademii dzisiaj koncertem finałowym w kościele w Bydgoszczy przy ulicy Jesionowej. Jak wyglądała praca i co z tej pracy wyciągnęli uczestnicy? O tym w materiale.
Nazywam się Jan Walczak, mam 17 lat, chodzę do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Feliksa Nowojskiego w Gdańsku. Tam też się urodziłem i tam mieszkam. Gram na fortepianie od 6 roku życia. Obecnie skończyłem klasę pierwszą liceum u pani doktor habilitowanej Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej.
I skąd się pan dowiedział o tym kursie? No wyjątkowym, jedynym w Polsce na pewno.
Oczywiście, że wyjątkowym, bo to w zasadzie jedyny taki kurs, na którym można grać z orkiestrą i próbować koncertów fortepianowych. Dowiedziałem się przez internet. Po prostu przygotowuję teraz koncert Griga na jeden konkurs i bardzo chciałem właśnie wypróbować na jakimś kursie, jak się pracuje z orkiestrą, z dyrygentem. I po prostu wpisując hasło kursy z koncertem fortepianowym, pojawił się właśnie wynik Paderewski Piano Akademii, więc od razu się tym zainteresowałem i wysyłałem zgłoszenie i wpisowej.
I jest pan. Ten kurs prawie dobiega końca, przed wami koncerty, przed publicznością. Czy ten kurs spełnił pana oczekiwania? Czego się pan tu nauczył?
Jak najbardziej. Nawet przerósł moje oczekiwania. Wszystko tutaj jest bardzo dobrze zorganizowane. Z orkiestrą i dyrygentem współpracuje się świetnie, z profesorami również. Każdy z nich jest znakomitym pedagogiem. Dowiedziałem się naprawdę wielu bardzo cennych rzeczy. Bardzo mi się podobały lekcje zarówno z profesorem Szipko, jak i profesorem Iraczkiem. Każdy z nich pochodzi z różnego kraju, dlatego też inne podejście, ale wszystkie te uwagi naprawdę były bardzo interesujące i jednocześnie bardzo cenne.
Zwykle podczas konkursów fortepianowych, jeżeli już się jest w finale, to wówczas ma się do dyspozycji jedną próbę z orkiestrą, więc ten tydzień, no 5 dni w każdym razie ćwiczeń z orkiestrą na pewno panu sporo dały.
Oczywiście, że tak, bo nie dość, że zdążyliśmy cały koncert kilka razy powtórzyć, to mieliśmy czas nad szczegółową pracą nad każdą z 3 części. Tak więc jak najbardziej ten kurs bardzo mi pomógł i nauczyłem się, jak po prostu jaka jest różnica pomiędzy pracą nad repertuarem solowym, a jak się współpracuje z taką dużą grupą muzyków i jeszcze dodatkowo z dyrygentem.
To pana przyszłość będzie zapewne, granie z orkiestrą. Czy to pana stresuje w jakimś sensie? Na czym polega ta największa tajemnica współpracy, dobrej współpracy z orkiestrą?
Stres jest na pewno, jak zawsze. Myślę, że ta współpraca polega na tym, żebyśmy wzajemnie się słuchali i rozumieli, że ja słucham orkiestry, patrzę na dyrygenta, natomiast dyrygent również próbuje orkiestrze pokazać, jakie są moje intencje jako solisty, też moją interpretację, żebyśmy razem doszli do jakiegoś kompromisu, żeby to było jedną zgraną całością i jednocześnie miało to jakiś sens muzyczny.
Też powiedzmy, kiedy ten konkurs, na którym być może uda się panu zaprezentować ten koncert?
Oczywiście, mam nadzieję, konkurs jest pod koniec października. To jest międzynarodowy konkurs listowski dla młodych pianistów w Weimarze, w Niemczech.
Jakub Chrenowicz, który po raz pierwszy na Paderewski Piano Akademii. Co pan czerpie, wyciąga z tego kursu jedynego na świecie tak naprawdę?
No, przede wszystkim olbrzymią radość, satysfakcję. Radość z pracy z dwójką wspaniałych profesorów. Absolutnie, całkowicie dwie różne osobowości, ale każdy z nich potrafi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy powiedzieć na temat literatury fortepianowej, którą tak naprawdę każdy zna, którą ja też znam, którą wielokrotnie dyrygowałem doskonałą większość tych pozycji, ale patrząc na to od strony pianisty, od strony wykonawcy, to jest naprawdę wspaniała rzecz. No a druga i chyba najważniejsza satysfakcja to jest praca z 12 wspaniałych uczestników tego kursu, jak pani redaktor powiedziała, chyba jedynego na świecie rzeczywiście. To jest też spora odpowiedzialność dla orkiestry i dla mnie za to, żeby ich przeprowadzić przez meandry tych niełatwych kompozycji.
Ale to nie jest taki zwykły kurs i to też nie jest taka zwykła praca z orkiestrą, do której pan jest przygotowany, przyjeżdżając do filharmonii i prowadząc próby z jednym solistą, bądź też bez solistów, przez 2-3 dni, prawda?
No oczywiście, to jest dla mnie zupełnie inny rodzaj pracy. To jest dla mnie olbrzymia przygoda, bo rzeczywiście każdy gra w zupełnie inny sposób. Niektóre z tych utworów się powtarzają, w zasadzie większość dublujemy łącznie z takimi utworami jak trzeci koncert Rachmaninowa, który naprawdę wymaga olbrzymiego skupienia od orkiestry, żeby za solistami nadążyć. My musimy to wykonać na trzy różne, zupełnie różne sposoby, a do tego to są młodzi soliści. To nie jest tak, że oni przychodzą, ja mogę liczyć na to, że oni dokładnie wiedzą, co zrobić, żeby wesprzeć orkiestrę w tym wspólnym muzykowaniu. To jest wręcz odwrotnie, to my musimy pokazać im z orkiestrą metody komunikacji z nami, żeby nam było wygodnie z nimi grać, żebyśmy mieli wspólną radość muzykowania. I to jest dla nich bardzo cenne, bo w prawdziwym życiu, kiedy solista przychodzi na próbę czwartkową i potem w piątek ma zagrać koncert, nigdy nie ma czasu na to, żeby tłumaczyć sobie takie rzeczy. To jest niezwykłe, ten kurs jest wspaniały, bo ci młodzi pianiści mogą naprawdę po kilka razy zrealizować pewne przejścia, które sprawiają im problem i mogą się stać profesjonalistami, bo to, że oni grają świetnie na fortepianie, to jest jasne. Ale ta relacja solista, dyrygent, orkiestra.
Czyli pełni pan rolę takiego trochę przewodnika. Jest pan takim pomostem między orkiestrą a tymi młodymi wykonawcami, którzy muszą się zmierzyć z tą materią współpracy z orkiestrą.
Tak, dyrygent akompaniujący soliście to zawsze jest łącznik między orkiestrą a solistą, tylko tu sytuacja jest szczególna, ponieważ oni wymagają ode mnie więcej, wymagają przeprowadzenia takiej pracy przewodnika. Ja ich muszę przeprowadzić przez ten skomplikowany teren, tak żeby nie zrobili sobie krzywdy, co więcej, żeby wyciągnęli z tego wielką naukę, no i wielką satysfakcję artystyczną. Oni mogą zobaczyć, co tak naprawdę orkiestra widzi i słyszy. Kiedy oni stają od drugiej strony, przychodzą potem do mnie i mówią, że nie mieli świadomości, jak rzeczy szybko następują, jak rzeczy szybko się dzieją i jak inaczej muzycy orkiestrowi słyszą fortepian niż pianista, który siedzi przy klawiaturze.
I'm Jan Jiraczek von Arnim, I'm a pianist from Germany.
Jestem pianistą z Niemiec, mieszkam w Wiedniu, gdzie jestem profesorem pianistyki na Uniwersytecie Muzycznym. Bardzo się cieszę, że jestem znów w Bydgoszczy. Po raz drugi wykładam na Paderewski Piano Akademii. Uważam, że to wspaniały projekt. Bardzo profesjonalną orkiestrę, która robi dobrą robotę. Każdy, kto tu przybył, ma ogromną możliwość nauczenia się współdziałania z orkiestrą. Zwykle jest tak, że pianista, wykonując koncert z orkiestrą, ma jedną, góra dwie próby. To bardzo niewiele czasu. To fantastycznie, że idea Henryka Martenki została zrealizowana i pianiści mogą się spotkać z orkiestrą. Każdego dnia mają lekcje z profesorami, między innymi ze mną, ale także z dyrygentem i orkiestrą. Próbują i próbują, aż naprawdę zrozumieją, o co chodzi. Chodzi o uważność, a nie o pośpiech. Pianiści zawsze mają problem ze słuchaniem orkiestry, gdyż tak bardzo są skoncentrowani na własnym graniu, patrzeniu na swoje palce. Muszą więc nauczyć się współpracy z orkiestrą. Ta akademia jest wielką możliwością, by tego dokonać. Mamy w tym roku wspaniałą grupę młodych ludzi. To wielkie talenty. To świetnie, że mogą też zagrać koncerty. Tak więc to wspaniały projekt. To dla mnie honor brać w nim udział. Czego pan nauczył się od tych młodych pianistów? Bardzo dużo ważnych rzeczy, które przekażę swoim studentom. Nie chodzi nawet o to, by zmieniać tempo, pracować nad rubatem, wolnością wypowiedzi, ale żeby granie było czyste, zrozumiałe.
Dla mnie bardzo interesujące jest też spojrzenie z perspektywy dyrygenta.
Mamy świetnego specjalistę, który mówi nam, co on słyszy, czego potrzebuje. To także mowa ciała, ruchy lewej ręki pianisty. Dam przykład. Dla dyrygenta jest wyjątkowo ważne słuchanie gry lewej ręki. Zwykle pianiści mają mnóstwo nut na prawą rękę i dyrygent nie jest w stanie tego śledzić. Tak więc lewa ręka, jej stabilność, wyrazistość jest podstawą obserwacji. To jest to, czego na przykład się nauczyłem. Co można pana zdaniem udoskonalić w tym projekcie? Czy ma pan jakieś rady? Mówiąc uczciwie, ta idea jest ustabilizowana. Orkiestra jest profesjonalna, pianiści mają dużo czasu na próby. Wszystko działa perfekcyjnie, także koncerty na zakończenie. Pianiści nagrywają swoje występy iPhone'ami, kamerami wideo. Oni wciąż sprawdzają, jak to zagrali, gdyż chcą się kształcić, doskonalić. Tak więc z mojej perspektywy jest idealnie. Jestem szczęśliwy, że tu byłem.
My pleasure. It's great opportunity for me to be here. I'm very happy.
Henryk Martenka, czy już po właściwie 9 edycjach Paderewski Piano Akademii możemy spokojnie wyciągnąć jakieś wnioski, że to jednak był strzał w dziesiątkę, wymyślenie pewnego rodzaju warsztatów mistrzowskich z orkiestrą symfoniczną?
Myślę, że tak, chociaż ten pomysł też ewoluował. Generalnie wniosek jest taki, że niewiele w Paderewskiej Piano Akademii trzeba zmieniać. Owszem, zmieniamy profesorów i to jest ten największy handicap dla uczestników, ponieważ to jest taka szkoła, w której raz uczy profesor z Juilliard School of Music z Nowego Jorku, a raz uczy profesor z Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie. Mieliśmy wykładowców i ze szkoły londyńskiej, i ze szkoły hanowerskiej, a także ze szkoły katowickiej. Mam na myśli tutaj Andrzeja Jasińskiego. Także sądzę, że atrakcyjność tej szkoły jest duża. Dość powiedzieć, że od kilku już sezonów nie mamy problemu z naborem. Mało tego, zaczynamy mieć pewne nadwyżki, które umożliwiają nam wybranie tych, którzy w naszej opinii i w rekomendacjach swoich profesorów rokują najlepiej, to znaczy przymierzają się do dużych przedsięwzięć typu konkursy międzynarodowe, gdzie to doświadczenie z orkiestrą symfoniczną może im się przydać.
W tym roku jest bardzo wielu uczestników młodych, bardzo młodziutkich. Tak to już jest, że dzisiaj 14-latkowie są właściwie na równi z tymi starszymi? To jest jakaś reguła?
Chyba tak, można to nazwać regułą, ale 14-latek to już jest bardzo zasłużony pianista, ponieważ mieliśmy i 10- i 11-latków, przy czym gdyby zamknąć oczy i nie patrzeć na nich, to słuchamy gry dojrzałego pianisty. Jest to fenomen w tym sensie, że rodzice tych dzieci bardzo wcześnie traktują koszty poniesione na ich edukację jako inwestycje. W niedzielę w kościele na ulicy Jesionowej wystąpi siódemka, a więc w ten sposób wysłuchamy wszystkich, którzy tutaj pracowali nad swoimi koncertami fortepianowymi. No i będziemy mogli znowu ucieszyć się ich radością, ich satysfakcją, bo często są to jedyne koncerty w ich życiu przed publicznością, zagrane z orkiestrą symfoniczną. To też jest jakiś powód do radości i zadowolenia, bo w takiej karierze że artystycznej, w której panuje tak gigantyczna konkurencja jak w pianistyce, to są rzeczywiście wydarzenia, które są zapamiętane przez tych młodych ludzi przez całe życie i odnotowywane w ich kronikach artystycznych.
To była relacja z 9. edycji Paderewski Piano Academy. Jak Państwo słyszeli, 10. edycja będzie jubileuszowa i ma być jeszcze bardziej wyjątkowa. A teraz zapraszam Państwa na całe spotkanie. Mówię całe, ponieważ fragment tej rozmowy dzisiaj nadaliśmy w Śniadaniu z Muzami. To będzie spotkanie z Maciejem Niesiołowskim. Pamiętają Państwo, no mam nadzieję w każdym razie, cykl telewizyjny to był prekursor takich telewizyjnych show, gdzie popularyzowało się muzykę klasyczną. Ten cykl nazywał się Z batutą i humorem i prowadził te koncerty w niedzielne przedpołudnie, bądź też w samo południe, bo bodajże to było o godzinie 12 w drugim programie, właśnie Maciej Niesiołowski.
Chciałabym powrócić do tego cyklu Z batutą i humorem, teraz do tego jeszcze Po świecie.
To jest zapożyczony tytuł. Z batutą i humorem to był tytuł telewizyjnej audycji przed ćwierćwiekiem z okładem. Natomiast Z batutą i humorem Po świecie to jest pomysł mojego, mogę powiedzieć, impresaria, agenta Dariusza Adamaziaka, takich koncertów, żeby był humor i muzyka świata. Więc tak troszeczkę, znaczy dużo tam się staraliśmy, zaczynało się tam, nie wiem, od klinki, uwertury, a kończyło się na Bezamemucio, że jakieś takie, no wszystko było. Dwoje solistów, sopran i baryton i gitarzystka, Wiktoria Szubelak, bardzo ładnie grająca dziewczyna. No tam oczywiście Concierto de Aranjuez, druga część, żeby to było, to jest taki hit, który wszyscy znają. No i jeszcze dwa tanga, Piazzoli, kapitalne utwory. I to już te kilka tych koncertów było w ciągu ostatnich dwóch sezonów po Polsce. No i grywamy od czasu do czasu, bardzo sympatyczne, z różnymi orkiestrami. Ja jadę wcześniej, muszę tam popracować, próby porobić, a później przyjeżdżają solisty i gramy.
Czyli jednak trochę ciągnie Pana do tego cyklu, który już tak dawno się skończył w telewizji. A wielu jeszcze Pana z tym kojarzy idealnie i jeszcze może jakbyśmy spytały, to myśli, że to jeszcze gdzieś jest i się odbywa.
Ludzie nie mają pojęcia o upływającym czasie i dobrze, bo po co tak liczyć ten czas. W pamięci to jest, ja to tłumaczę, dlatego że czas, w którym była na bieżąco ta audycja, chodziła raz w tygodniu w niedzielę, w godzinach cirka południowych, obiadowych, to był czas dwóch programów telewizyjnych w Polsce. I to tak, że jak w niedzielę coś szło na jedynce nie takiego, to żona mówiła do męża, idź tam Stasiek, przełącz mnie, szedł, przekręcał to, potem walił pięścią w forku ten, bo obraz nie latał, o coś tam grają fajnie. Były dwa programy w całej Polsce, a Warszawa była specjalnie wyróżniona, panie o tym pewnie nie wiedzą, warszawiacy już nawet nie pamiętają, był trzeci program telewizji, program telewizji radzieckiej, naprawdę. Był czarno-biały, autentycznie był program telewizji radzieckiej. No więc to przy dzisiejszej konkurencji to być może taki program by w ogóle przeszedł bez echa, zauważyłoby go pół promila widzów i tyle by było. A wtedy były tam jakieś oglądalności, jak to wtedy zaczęło wchodzić, tam mówili mi 7-8%. Ja mówię, co to za wynik? No tak, ale audycje muzyczne to nie mają, mają po 1,5%, 7-8% to już był rekord świata. I dlatego to jest tak, pamiętają ludzie, to, że tytuł żyje do dzisiaj, to na przykład w przypadku tego agenta, on się mnie zadzwonił i spytał, czy ja to mogę, czy może tak tytuł dać. To nie jest moje zamiłowanie do tego tytułu, aż tak nie.
Ale pan przez życie tak idzie troszeczkę z batutą i humorem, chociaż niektórzy, którzy humorem się parają, na co dzień są bardzo, bardzo poważni. Pan też jest taki bardzo poważny?
Pewnie tak, wie pani, bywam jednak. Znaczy ja jestem pogodny. Pogodny, uważam, że życie jest piękne, mimo starań, żeby go zbrzydzić i widzę dużo plusów. Widzę dużo plusów w życiu, staram się z tego życia korzystać nie w znaczeniu sybaryty, tylko w znaczeniu takim, żeby widzieć naturę, piękno krajobrazu, nawet jedzenie, chociaż staram się już tak troszkę ograniczać, ale jak już jeść, to już dobrze. To takie, nie chcę mówić, bo zaraz wejdę na politykę, sorry, przepraszam. No bo tak, no bo jedyne, co mi przeszkadza w życiu, to to właśnie, co się dzieje i nawet nie mogę sobie powiedzieć, że moja chata z kraja, że mnie to nie dotyczy, bo wszystko, każdego może z nas dotknąć i dlatego tak trochę jest strach.
Thank you.
To może teraz o tym repertuarze, który pan wybrał. No właśnie, który pan wybrał, czy który pana wybrał, to jest jeszcze pytanie następne, ale ten repertuar to jest przeważnie repertuar, który już powstał kiedyś tam. Ja tak sobie myślę, dlaczego dzisiaj kompozytorzy nie przygotowują współcześni takiej muzyki, która byłaby no, dla wielu, dla rzeszy chyba słuchaczy, nie tak może bardzo o wysublimowanym smaku, ale jednak, którzy chcą innej muzyki niż łomotanina. I sobie myślę, że to jest problem z tym.
Świetne pytanie, muszę pani powiedzieć. Bo w trakcie pytania pani przyszło mi do głowy, że dzisiaj jest taki rozdziew, że albo jest rozrywka totalna, mało mająca, bardzo daleka od muzyki tak zwanej artystycznej, albo jest muzyka bardzo poważna. Jest chyba trudno, bo zawsze można wytłumaczyć się, że brak odbiorców. Można powiedzieć, że nie ma. Wiem, bo jeżdżę po Polsce i ludzie naprawdę są zachwyceni. Są zachwyceni, są pogodni, rozbawieni, weseli, wychodzą z uśmiechem, nucą melodie znane i nieznane nawet. Natomiast z kompozycją to jest tak, że albo, tak jak ja to widzę, no, karierę robią kompozytorzy muzyki filmowej, bo to jest przebicie silne. Film jak idzie, jak nie ma miliona odbiorców, to jest do niczego, prawda? I piszą świetną muzykę, ale ta muzyka, dzisiaj jest moda nawet na ten film, trochę wchodzi na estrady, tam się gdzieś coś grywa. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jakieś bale. Tak sobie mogę to wyobrazić. No, na zabawach gra się albo bardzo rozrywkę, nie bardzo, ale przede wszystkim disco polo, prawda? To takie rzeczy się słyszy. I poza tym, moje panie, tak generalnie rzecz wziąwszy, to świat idzie na psy i wszystko się robi pod najtańsze gusty. W polityce wykorzystuje się najgorsze wady człowiecze, jakie istnieją gdzieś w zakamarkach duszy. Na tym się robi karierę, na tym się robi pieniądze, z tego się ma władzę. I to wszystkiego tyczy, chyba muzyki też. Więc jeśli mnie się udaje, że ja od czasu do czasu gdzieś wyjdę na estradę i ludziom dam tę strawę taką łatwo strawną, to nie jest naprawdę nic takiego, żeby się biedzić i słuchać, to jest duża sprawa. Mógłbym oczywiście powiedzieć o kompozytorach, których znam, którzy piszą ładną muzykę, która jest do słuchania. Maciej Małecki na przykład, to jest taki kompozytor. On pisze naprawdę świetne utwory. Ja dyrygowałem kilkakrotnie jego. Nadętą orkiestrę napisał utwór. Nadętą orkiestrę dał taki tytuł. Poemat nadętą orkiestrę, dwie harfy i perkusję. Taki tytuł. Rzeczywiście, perkusja rozbudowana, dęta orkiestra ogromna, ale taka muzyka, słuchajcie. A trzecia część, to z kolei Hollywood, brzmi taki, że w ogóle tematy naprawdę kapitalne. Koncert na harfę. To są rzeczy, które na pewno by się przebiły, ale muszą, tak jak soliści, tak samo i kompozytorzy muszą znaleźć promotorów. Nie w osobie banku, tylko dyrygentów, dyrektorów teatrów, dyrektorów oper. Dyrektorów filharmonii. Tak to jest na świecie. Przepraszam, że mówię tylko o Maćku, znam jeszcze kilku, ale tak widać musi być. Tak jest świat teraz zbudowany. No i niestety trzeba się z tym zgodzić chyba.
Może dla tych współczesnych kompozytorów tworzenie takich walczyków jest czymś, co... Tak, co było i teraz po prostu poszukują czegoś nowego.
Też pani ma trochę racji, ale tenże... Chyba właśnie Małecki. Kiedyś jeszcze jak pracowałem tu w Warszawie w superszkole, znaczy w Wyższej Szkole Muzycznej, to były takie koncerty raz na rok dla wydziału kompozycji, dla sekcji kompozycji. No i dostaję partytury, które tam zadyrygować. I jest dziewczyna taka i taka i jest utwór. Patrzę w to i dzwonię do Małeckiego. Mówię, Maćku, czy znasz panią? No znam. I jaka ona jest kompozytorka? Nie mówię mu jeszcze, o co chodzi. Bo mówię, Maciuś, ja ci coś powiem. Jeśli kompozytor nie napisał melodii składających się z 8 taktów, z poprzednika, z następnika, potem część B, środkowa i 8 na końcu, najzwyklejszej melodii, harmonizowanej elegancko, nie napisał w życiu, to nigdy nie będzie kompozytorem. Nigdy. Nauka kompozycji chyba idzie w tym kierunku, że od razu są poszukiwania formalne tam barw orkiestrowych, różnych instrumentów dziwacznych i może dlatego boją się też napisać. A czy walca łatwo napisać? To trzeba by się zastanowić, choćby dlatego, że walców w literaturze jest bardzo dużo. My sobie nie zdajemy sprawy. Strauss, sam Jan Strauss młodszy napisał 156 walców, o czym się nie wie, zna się te główne, podstawowe walce. A to jest nieprawdopodobna ilość muzyki, a że w każdym walcu jest po 3-4 dnia z 5 tematów i tematów pośrednich i łączników, to jest po prostu astronomiczne liczby powstają. I wtedy może to jest trudno napisać, ale chyba bardziej bliska prawdy jest ta druga propozycja, co pani powiedziała, że rzeczywiście może to nie honor, tak? Bo mnie, no tak, później mnie nie wezmą do filharmonii, nie dadzą mi koncertu filharmonii, bo piszę walczyki, a ja, to jest robota na życie, to nie jest tak. Nie ma jak w sporcie, że ma lewy etat w kopalni, a tu może piłkę kopać. Tak było, przepraszam. Tak jest, tak było.
Szkoda, że nie ma takich teatrów muzycznych.
Tu pani nalepnęła mi na odcisk. Teatry są, sale są, publiczność jest, a teatry giną. I to jest po prostu nie do pojęcia. Stolica dała przykład, najpierwszy operetka warszawska z tradycjami nieprawdopodobnymi i od 56 roku chyba teatr grający w stolicy państwa, nagle, i to władze miejskie zrobiły, to władze miejskie. Skończyła się kadencja dyrektora i czy pani dyrektor tam Stanisławskiej, już nie pamiętam, i dali na dyrektora faceta, który zrobił w Radomiu jakiś musical. Wiecie, o kim mowa, pan, no. I on przyszedł na dyrektora. No, przecież on pierwsze co wyrzucił wszystkich muzyków orkiestry, bo jemu orkiestra nie potrzeba. Jemu potrzeba trzech facetów i dużo prądu. Nie, ale na początku tylko tyle. No, dzisiaj może mieć jakiś band i koniec. Chór, balet, solistów. Po prostu, mówiąc, rozwalił teatr totalnie. Po czym miał jedną zdolność, że łapał straszliwie bogatych sponsorów, że mógł sobie helikopter na widowni, sufit zburzyć, przebudować salę i tak dalej, i tak dalej. I operetka umarła w Warszawie. Na początku jeszcze ja na tym nawet korzystałem, bo przyjeżdżałem do Warszawy, znaczy z teatrami innymi, gdzie dyrygowałem, przyjeżdżałem, bo w kongresowej sali było wzięcie na to i się grało operetki. No i ta Warszawa zaczęła, a niedawno całkiem, bo jakiś rok temu, padł ostatni prawie teatr operetkowy w Warszawie, w Polsce, to jest Teatr Muzyczny w Gliwicach, w którym byłem związany przez jakieś 15 lat, nie etatowo, ale na takiej dosyć ognistej współpracy. Padł po prostu przez prezydenta miasta. Prezydenta miasta, który zdobył jakieś nagrody jako prezydent, pan Frankiewicz, świetny prezydent miasta, naprawdę. Miał nagrody, był szefem Związku tych Miast Polskich, jakiś, taki gość. Wiele kadencji, jest chyba nadal tym. I nie wiem dlaczego jemu coś przyszło do głowy, że nie wiem, może ambicja jakaś, że on operetki nie... Trudno powiedzieć. I nic nie pomogło, żadne petycje, żadne walki, słuchajcie, z nożami w zębach. Nie, rozwalił, zrobił, powiedział, że robi teatr imienia Różewicza. Na to wdowa po Różewiczu powiedziała, przepraszam, nikt się mnie nie pytał. Mój mąż pozwolił tylko raz w życiu jednej szkole przyjąć swoje imię. Nikomu nie wolno tego imienia brać. No to jest teatr. Teatr Gliwica, był teatr muzyczny. Ludzie chodzą, nie wiedzą, o co chodzi.
Jak pan sądzi, dlaczego ludzie kochają, no niektórzy twierdzą, że to jest stara ramota, ale to nie do końca jest chyba prawda, właśnie operetkę. Dlaczego jak są tytuły w teatrach operowych, operetek, to ludzie walą drzwiami i oknami?
To fakt. to fakt, że w operach się gra operetki. I to kiedyś pierwszą operetką, która zawitała do opery, to była Kraina Uśmiechu Lehara. To była tak z ambicjami pisana. Potem trochę, no wszystko jedno. No, Zemsta to własnymi drogami doszła, no bo jej popularność i piękno jest tak oczywiste, że ale tak oficjalnie to był Lehar. I opery wystawiają operetki. Tylko to jest niestety niedobre, bo ani śpiewacy, ani muzycy, muzykom jest najłatwiej, mam nuty i zagram. Dyrygenci nie znają się na tej muzyce. Niestety ja coś o tym wiem, że trzeba się na tym poznać, bo ja byłem straszliwie poważnie wykształcony, straszliwie poważnie, a przypadek zrządził, że poszedłem w tym kierunku i wiem, jakie to jest trudne, bo co trzeba robić z łatwością. Nie wiem, co pani jeszcze powiedzieć, bo ostatnio, jakbyśmy rozmawiali, coś powiedziałem, że pewnie to wytniecie, ale nie wycięłyście się. Nie wycięłyście, to już się boję. Tam było.
No, ale mamy wycinać w końcu, czy mamy nie wycinać?
No nie, jeszcze nic złego nie powiedziałem chyba, chociaż nie, dzisiaj to wszystko można zaliczyć do złego. Następne pytanie, proszę.
Tak, ale to są teatry muzyczne, w których są musicale, tak? Ale też to o inny teatr teraz nam chodzi, może takie połączenie, właśnie, powrócenie do pewnej tradycji, połączenia teatru muzycznego, nie wiem, z kabaretem, ale z takim kabaretem literackim, jak to w międzywojniu bywało. Wtedy można byłoby zrobić taką lekką scenę, ale inteligentną, a nie do rechotania, przepraszam za wyrażenie.
Być może, że nie ma twórców słowa takich, którzy, powiem tak, zszedł i nie ma, być może, że tak, ale muszę panią powiedzieć, że teatr w Gliwicach był właśnie o takiej bardzo rozszerzonej formule. Ja widziałem, oni wystawiali Carmen z Małgosią Walewską na przykład, z sukcesem. Oni wystawiali balet, ja byłem na tym balecie, oni byli w Warszawie gościnnie, współczesny. Ja skupiałem, ja znam tych tancerzy i patrzyłem, nie wierzyłem, wspaniały spektakl. Wystawiali farsy, przyjeżdżał Marcin Sławiński, który reżyser z tego, z Kwadratu, i Marcin robił im tam ze dwie farsy, gadane, nie śpiewane, bo mieli takich artystów, naprawdę śpiewaków, którzy potrafi grać, naprawdę grają też na instrumentach. I to było bardzo wszechstronne. I operecki takie duże, takie wystawne i kameralne, a również musicale. Grali, Grażynka śpiewa Hello Dolly. I to był taki teatr, i też go nie ma.
No to w takim razie wracamy do Nieszawy, w święto, i tutaj widzę same przeboje, tak naprawdę.
To nie jest przykład Nieszawy tylko, bo ja się zawsze tak staram, żeby może zasady Hitchcocka, zacznę od trzęsienia ziemi, a potem się sytuacja rozwija, to może tak do końca nie stosuję, bo to jest może niestosowne w wypadku muzyki, ale w ogóle, wiecie panie, ludzie, widzowie, słuchacze, którzy przychodzą na koncerty, przynajmniej na te moje koncerty, tak jak ja widzę, przede wszystkim mają jedną zaletę podstawową. Oni chcą, żeby im się podobało. wiecie jak to jest. To się czuje, wchodzisz, widzisz uśmiechnięte gęby, świąteczne, wpatrzone w człowieka, także już się cieszą. Oni chcą. Jak nieraz trochę siedzą na rękach, tak, znaczy słabe te oklaski, to tam ich rozbawię, nauczę ich klaskać. Ośmielają się, bo są, a tu orkiestra we frakach, to wszystko, to powaga, to frak to od razu się z pogrzebem kojarzy. Pomału się sytuacja rozluźnia. Najluźniejszy moment przeżyłem raz w życiu, muszę wam powiedzieć, w Szczecinie, jeszcze w Starej Filharmonii. Przed laty miałem koncert sylwestrowy z dwoma aktorami, z Pawłem Wawrzeckim i z Tomkiem Stockingerem. I oni mieli taki tam numer, a mniejsza z tym, mniejsza o numer, ale pod koniec koncertu, po bisie, kłaniamy się we trzech, kłaniamy się i ja mówię, chłopaki, zobaczcie tam od końca, tam z tyłu, gdzie, tam, zobacz, siedzą faceci na filharmonii, zdjęli marynarki i kręcą marynarkami jak na rockowych koncertach. To jest kulminacja tego zachwytu, który mogli sobie ludzie w ogóle pokazać. Ja muszę powiedzieć, że na taki koncert nie poszedłbym, dlatego że za bliski jestem tej muzyki i jakbym widział, jak ktoś to robi inaczej, już nie mówię gorzej, to nie byłbym zadowolony. Ale nie dziwię się ludziom, że przychodzą i że naprawdę się cieszą, się bawią i niech mają to.
Było spotkanie z Maciejem Niesiołowskim, jak Państwo słyszeli, cykl Z batutą i humorem nie umarł, nadal istnieje, ale już teraz w wersji koncertowej. A przede mną płyta, jeszcze ciepła, Tomasza Strala i Janusza Olejniczaka, Fryderyk Chopin, transkrypcje na wiolonczelę i fortepian. Samego kompozytora Państwu przedstawiać nie muszę, natomiast o dwóch wykonawcach muszę przez chwilę Państwu opowiedzieć, chociaż też są Państwu znani. Tomasz Strahl. Profesor Tomasz Strahl, związany z Warszawskim Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, ale również i związany z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. To tutaj on wraz z panią dyrektor Ewą Stomporek-Pospiech rozwinął cykl konkursów zatytułowanych Konfrontacje wiolonczelowe. Tomasz Strahl, który raz po raz odwiedza Bydgoszcz za sprawą akurat i również szkoły muzycznej, opowiada nam o swojej pracy pedagogicznej, ale także o pracy kameralnej.
Tomasz Strahl. Tym razem projekt bardzo potrzebny, tak, i bardzo sensowny, czyli muzyczne partnerstwo.
Osią projektu jest postać i osiągnięcia, dokonania profesora Jerzego Marchwińskiego, można powiedzieć, symbolu polskiej muzyki kameralnej, kameralistyki fortepianowej. Myślę, że chce nam zaszczepić niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodzieży, dla przyszłości, partnerstwo muzyczne, które polega na równouprawnieniu ludzi, którzy grają ze sobą. Muzyka kameralna polega na tym, że gra ze sobą kilku osób, prawda, w trio, czy kwartecie, czy w duecie. No i teraz musi jeden słuchać drugiego. Mówiąc w największym uproszczeniu, jeśli ja mam główną melodię, to ty słuchasz mnie. Jeżeli ty grasz, to ja słucham ciebie. Kameralistyka jest krainą bez granic, wiąże się z olbrzymią, fantastyczną literaturą muzyczną. Jest wiele wspaniałych triów, kwartetów, kwintetów fortepianowych, sekstetów, oktetów i właściwie można by to mnożyć bez końca. Bez przerwy powstają nowe również utwory dla muzyki kameralnej i jednym z takich pejoratywnych elementów krajobrazu muzycznego było to, że postrzegało się często rolę pianisty jako akompaniator. Oczywiście samo słowo akompaniator nie znaczy nic złego, po włosku akompaniator znaczy towarzysz, więc też jakby to słowo zostało tak troszeczkę może wmanewrowane w negatywne postrzeganie. Niemniej jednak rzeczywiście postrzeganie pianisty w zespole, czy też powiedzmy w duecie, to jest jakby w szkole, prawda, najprostszy układ. Uczeń ma lekcje, prawda, z pianistą i mówi, że idę na akompaniament. Natomiast rzeczywiście rola pianisty w sonatach później, kiedy to kształcenie już osiąga wiek taki przedmaturalny, no to jak już weźmiemy sonaty, rzeczywiście sonaty Chopina, Brahmsa, skrzypcowe, wiolonczelowe, Beethovena, prawda, to tam partia fortepianu jest znacznie bardziej rozbudowana. Partnerstwo jest jakby warunkiem niezbędnym dla muzyki, aby zaistniała ta piękna muzyka, która jest zapisana w nutach. Natomiast oczywiście, to już jest takie moje spostrzeżenie, partnerstwa nie da się zadekretować. To znaczy, to zależy od talentu. Sztuka zawsze jest zderzeniem osobowości. Jeśli spotyka się profesor Marchwiński i profesor Konstanty Andrzej-Kulka, jest to partnerstwo. Natomiast jeśli spotyka się solista X, utalentowany i gra na koncercie z mniej dużo utalentowanym pianistą, to choćby nie wiem, jak się starał traktować tego pianistę po partnersku, partnerstwo nie wyjdzie, ponieważ musi za tym być taki sam lub porównywalny zakres zdolności talentu. To ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia z kolei jako pedagoga w klasie wiolonczeli, gdzie mam różnych pianistów i wiem, z kim studenci chcą pracować, a z kim nie chcą pracować. Do kogo lgną, do kogo zapisują się w przedbiegach, a po kim mówią, że powiem sobie, że no może byśmy po dwóch latach, trzech, no może byśmy jednak, prawda? Więc to też są, ja wiem, że pianista, dobry pianista w klasie to jest połowa sukcesu, ponieważ pianista wytwarza pewną atmosferę i pewne zaufanie i przede wszystkim pianista daje to poczucie pewności studentowi, który dopiero zdobywa te ostrogi, jest niepewny, jest troszeczkę szuka i mając oparcie w fantastycznym pianiście, który potrafi nie tylko reagować na dźwięk, ale jest pianistą pewnym, prawda, do którym można się jakby troszkę czasami się go uczepić w tych wszystkich trudnych zmaganiach, chociażby konkursowych. No to rzeczywiście pianista jest na wagę złota. Ja oczywiście miałem to szczęście, że grałem z fantastycznymi pianistami, na przykład z Krzysztofem Jabłońskim, który tutaj często występowałem w Bydgoszczy, a ostatnio występowałem z Januszem Olejniczakiem. No dobrze, spotkało mnie to wielkie szczęście, ale również z innymi pianistami właśnie starszej generacji, jak Maja Nosowska czy Krystyna Borucińska, no to miałem to szczęście, czy Krystyna Makowska-Ławrynowicz, czy Waldemar Malicki. I to niesamowite jakby spostrzegawczość pianisty, który wie, co ja zrobię za jakąś sekundę muzyczną, kiedy ja mu o tym nie mówię, ale on to czuje po moim graniu i wie, że ja zrobię, i on jest na to przygotowany. I to jest właściwie skarb pianisty, właśnie kameralisty polega na tym, że on idzie jak cień za solistą, a jednocześnie jak gdyby intuicyjnie czuje, co tam za chwilę się wydarzy, jeśli chodzi o czas, czy o natężenie dźwięku, czy o barwę. I to daje niesamowitą rzecz. Wtedy nie trzeba za dużo gadać na próbie, bo to jest ta intuicja muzyczna, która powoduje, że jest to wspaniałe porozumienie. Partnerstwo jak najbardziej. Zwłaszcza uważam, że partnerstwo jest konieczne w wychowaniu młodzieży, która za chwilę wejdzie w dorosłe życie. I to, że oni już teraz właśnie tutaj w Bydgoszczy i ta fantastyczna inicjatywa pani dyrektor Ewy Stomporek-Pospiech, która wymyśliła taką płaszczyznę takiego forum dyskusji panelowej właściwie i jednocześnie prezentacji młodzieży, że ta młodzież może zetknąć się z geniuszem profesora Marchwińskiego, a jednocześnie może sama dokonać już pewnych swoich małych doświadczeń pod jego czujnym okiem i oni kiedyś to będą wspominać. Za 5, za 10 lat, że myśmy przed profesorem Marchwińskim grali i to, jak oni będą kiedyś pracować w szkołach muzycznych jako nauczyciele, jak będą grać na estradzie, czego im życzę, to będą ten moment na pewno wspominać.
To było krótkie spotkanie, przypomnienie Państwu krótkiej rozmowy z Tomaszem Sztralem, nagranej przed kilkoma miesiącami. To jeszcze dopowiem, że na płycie, którą za moment Państwu we fragmentach przedstawię, towarzyszy Tomaszowi Sztralowi na fortepianie Janusz Olejniczak, który z całą pewnością należy do najwybitniejszych pianistów i szopenistów. Urodzony we Wrocławiu w 70 roku był najmłodszym laureatem konkursu szopenowskiego. Został także nagrodzony na konkursie Alfreda Caselli w Neapolu. Koncertuje po całym świecie, ale rzeczywiście najbliższa jest mu muzyka Fryderyka Chopina. Posłuchajmy fragmentów tej płyty. Płyta, przypomnę, Fryderyk Chopin, transkrypcje na wiolonczele i fortepian. Tomasz Sztral, wiolonczela, Janusz Olejniczak, fortepian. A ja wybrałam Mazurka Amol, opus 67, numer 4 i Walca, również Amol, tym razem opus 34, numer 2.
Thank you.
To były fragmenty płyty Fryderyk Chopin w transkrypcjach na wiolonczele i fortepian. Grali Tomasz Strahl na wiolonczeli i Janusz Olejniczak na fortepianie. Płyta została wydana przed kilkoma miesiącami przez wydawnictwo Dux.
Mm-hmm.